Naszym gościem jest Nigel Farage, brytyjski polityk, przewodniczący Partii Niepodległości i Zjednoczonego Królestwa, współprzewodniczący frakcji Europa Wolności i Demokracji. Z Nigelem Farage'em rozmawia Dawid Nachajowski, a to na skutek zaostrzania się konfliktu pomiędzy unijnymi instytucjami.
Dzień dobry panu, dziękuję za przybycie do studia. Po pierwsze chciałem zapytać, w swych wypowiedziach często krytykuje pan tak zwaną brukselską klasę polityczną. Kogo dokładnie ma pan na myśli? Mam na myśli Komisję Europejską, to oni są najważniejsi. My w Parlamencie Europejskim mamy 750 posłów, ale Komisja zatrudnia 30 tysięcy pracowników. To oni reprezentują rząd Europy i stanowią prawo. Trzeba jednak pamiętać, że urzędnik państwowy z Anglii czy z Polski, który dostaje pracę w Komisji Europejskiej, otrzymuje niewyobrażalne wynagrodzenie i należy do najlepszego na świecie funduszu emerytalnego. Żyje mu się wspaniale i wygodnie i chce tylko, by instytucje europejskie miały jeszcze więcej władzy. Niestety pieniądze są najważniejsze dla wielu osób. Jestem tutaj od 12 lat i obserwuję Brytyjczyków, którzy początkowo mają zdrowe i sceptyczne nastawienie wobec integracji europejskiej, ale po 2-3 latach wciąga ich system, wszystko przez pieniądze. Kto obecnie według pana rządzi w Unii Europejskiej? Kto podejmuje najważniejsze decyzje? Na pewno głowy państw, tacy jak Merkel czy francuski prezydent, mają o wiele więcej do powiedzenia od 2008 roku, kiedy to zaczął się kryzys. Jak się ogląda telewizję, to właśnie oni są tymi wielkimi. Niemcy i Francja. Tak, oczywiście to Niemcy i Francja. Od samego początku tak było i nic się nie zmieniło, ale za kulisami prawdziwa władza rozgrywa się właśnie w Komisji Europejskiej. Rząd Europy to Komisja Europejska niepochodząca z wyboru i dlatego nieusuwalna. Co to za system? W Wielkiej Brytanii od stuleci istnieje demokracja parlamentarna, a wy w Polsce po 1945 roku przeżyliście koszmar. Po 20 latach wolności rządzą wami ludzie, na których nie możecie głosować. To nie demokracja. Jakie powinny być pana zdaniem relacje Unii Europejskiej z takimi krajami jak Egipt, Rosja czy też Stany Zjednoczone? No to bardzo ważne pytanie. Czy Unia Europejska powinna mieć wspólną politykę zagraniczną? Jeśli tak, to czy możliwe jest jej uzgodnienie? Nigdy w historii Wielka Brytania i Francja nie miały podobnego stanowiska w kwestii polityki zagranicznej. Obecnie mamy Europejską Służbę Działań Zewnętrznych z wielkim budżetem. Praca dla 7 tysięcy osób. Jej szefową jest baronesa Ashton. W jakimś sensie jestem zadowolony, że głos Unii Europejskiej na scenie światowej jest ignorowany. Unii brakuje wiarygodności i nie ma szefa. Jak można uzgodnić politykę zagraniczną? To naprawdę bardzo trudne. A co pan powie o przewodniczącym Komisji Europejskiej, José Manuelu Barroso? Proszę pamiętać, że pan Barroso był także komunistą. Jak się popatrzy na te instytucje, znaleźć można w nich ludzi oddanych wcześniej komunizmowi, ale teraz doskonale się przystosowali do nowego, wspaniałego życia. Zawsze miałem wrażenie, że pan Barroso to miły człowiek, ale on jest szefem. Nie mam do niego żadnych osobistych uprzedzeń. Myślę jednak, że jest szefem rządu w nowej formie. Czy stały przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy jest szefem? To dobre pytanie. Kto jest szefem? Traktat lizboński namieszał tutaj bardzo. Do kogo powinienem zadzwonić, aby porozmawiać z kimś odpowiedzialnym za Unię Europejską? To pytanie zadał wiele lat temu pan Kissinger i nie ma na nie odpowiedzi. Jeśli mówimy o polityce zagranicznej, to trzeba się kontaktować z Barroso, z Ashton czy Van Rompuy. Nie znam odpowiedzi z kim. Powstała bardzo rozbudowana struktura, ale Van Rompuya i Barroso łączy na pewno jedno. Nie został wybrany i nie można go odwołać ze stanowiska. Prawdziwa władza w tych instytucjach pozostaje poza demokratyczną kontrolą. To największy problem Unii Europejskiej. Ale gdy podnosimy ten temat, to okazuje się, że nikt nie chce niczego zmieniać. Podczas swoich wystąpień na forum Parlamentu Europejskiego mówił pan wiele o niepodległości. Jak pan wie, Polacy bardzo cenią swoją nie tak dawno odzyskaną niepodległość. Czy myśli pan, że w obecnym kształcie Unii Europejskiej Polska może być krajem w pełni niepodległym? Całkowicie rozumiem, że chcieliście jak najdalej odejść od Moskwy, ale różnica polega na tym, że w organizacji takiej jak NATO przy jednym stole zasiadają przedstawiciele niepodległych państw i albo coś uzgadniają, albo nie. W Unii Europejskiej ktoś inny podejmuje za nas decyzje. W przypadku krajów takich jak Polska, o ironio, po względnie krótkim okresie samodzielnego zarządzania swoimi sprawami, większość prawa krajowego jest stanowiona przez instytucje unijne. Moja wizja Europy to taka, w której mój i pana kraj mają swoje demokratyczne rządy, które stanowią własne prawo. Jeśli spotykamy się w Radzie, to uzgadniajmy wspólne stanowisko. Niech to będzie niezależny układ. Uzgodnijmy pewne wspólne minimalne standardy dotyczące środowiska czy też warunków pracy. Ale niech to będzie zrobione w Europie suwerennych, demokratycznych państw. Tutaj się po prostu buduje kompletnie nowy kraj zwany Europą. Oczywiście to jest kraj, bo ma prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Ale nikt nigdy na to nie wyraził zgody. Gdy zapytano Francuzów, czy akceptują konstytucję dla Europy, to powiedzieli nie. Gdy zapytano Holendrów, odpowiedź wzięła także nie. A gdy Irlandczycy powiedzieli nie, to zmuszono ich, by przeprowadzili kolejne referendum. Nie da się udowodnić, że narody Europy rzeczywiście tego chcą. A co pan myśli na temat strefy euro? Od 1999 roku głośno i dobitnie podkreślałem w Parlamencie Europejskim, że strefa euro nie przetrwa i nie będzie działać. Wyśmiewano mnie za taki pogląd. Czy Unia Europejska powinna przyjmować nowych członków do strefy euro pomimo naślejącego się kryzysu ekonomicznego w Europie? Proponowałbym więc, całe szczęście, że mój kraj nie należy do strefy euro, aby zanim nowe kraje przystąpią do tej strefy, to najpierw trzeba rozwiązać jej wewnętrzne problemy. Żeby było jasne, że Grecja i Niemcy nie mogą współistnieć w tej samej unii monetarnej. Eurostrefa nie może w takiej formie dalej działać. Dwa lub trzy kraje powinny z niej wyjść dla własnego dobra. Chce się rozszerzać model, który już się nie sprawdził. To dla mnie nie ma sensu. Wcześniej był pan członkiem partii konserwatywnej, teraz jest pan eurosceptykiem. Dlaczego? Rzeczywiście byłem członkiem partii konserwatywnej za czasów pani premier Thatcher. Miała na temat Europy bardzo zdecydowane i zdrowe poglądy. Naturalnie, jak wszyscy, cieszyła się, że upadł mur berliński i kraje takie jak Polska odzyskały niepodległość. Ale jasno stawiała sprawę. My chcieliśmy mieć przyjazne stosunki z naszymi europejskimi sąsiadami. Czy była ona dobrym premierem? O tak, myślę, że była bardzo dobrym premierem. Gdy odeszła z rządu, partia konserwatywna zaczęła mówić o przystąpieniu Wielkiej Brytanii do strefy euro, podpisała traktat z Maastricht, a teraz zasiadam w Parlamencie Europejskim i widzę moich kolegów z konserwatystów z Anglii, którzy z niewieloma wyjątkami głosują za tworzeniem jeszcze więcej prawa europejskiego. I naprawdę czuję się wolny, że nie jestem członkiem partii, która odwróciła się od swoich najważniejszych wartości. Pod adresem Unii Europejskiej padło już wiele słów krytyki. Czy widzi pan jakieś pozytywy tej instytucji? Można się spierać, czy niektóre ustawy tu tworzone są dobre i rozsądne. Na przykład, czy dyrektywa o ochronie mórz była rozsądna, czy powinna była powstać? Równie dobrze można powiedzieć, że to fatalna dyrektywa. Mówię tu o wspólnej polityce w dziedzinie rybołówstwa. Chodzi o to, że każdy akt ustawodawczy tworzony w Brukseli jest sporządzany w tajemnicy przez biurokratów i tylko oni mogą zmienić, zrewidować czy poprawić te przepisy. Nic się moim zdaniem nie robi w Brukseli, czego nie mogą zrobić suwerenne państwa, które ze sobą współpracują. Dziesiątki tysięcy ludzi zatrudnia się za ogromne publiczne pieniądze, a my wszyscy tracimy demokrację. Absolutnie nie popieram tego układu i nie wierzę, że da się go zreformować. Myślę, że musimy zacząć od początku realizować świeżą wizję Europy. I ostatnie pytanie. Jaki według pana będzie obraz Unii Europejskiej za 50 lat? Jeśli Unia Europejska przetrwa, to będzie ona najmniej demokratycznym, dużym obszarem na świecie, bo do tego czasu nawet Chiny się zmienią. Będzie się charakteryzować niskim poziomem wzrostu, wysoką stopą bezrobocia, problemami społecznymi, w tym związanymi z migracją do Europy. Jeśli nic się nie zmieni, to stanie się katastrofa. Nie da się zbudować Stanów Zjednoczonych Europy bez przyzwolenia obywateli. Dziękuję za rozmowę i przybycie do studia.
Gościem naszym w studiu był pan Nigel Farage, przewodniczący frakcji Europa Wolności i Demokracji.
A w Strasburgu z Nigelem Farage'em rozmawiał Dawid Nachajowski.